Rozdział 8. Obudziło ją przekleństwo. Nie potrafiła stwierdzić, skąd wiedziała, że to przekleństwo, poza tym, że zostało wypowiedziane z odpowiednią dozą zaciekłości. Zaczęła się zastanawiać, czy może wydarzyło się to we śnie, a śniła o... Nie mogła sobie przypomnieć o czym. Rozejrzała się wokół, mrugając powiekami. Leżała nisko nad podłogą, na łóżku... Na łóżku na kółkach w wozie Ankari i Legika. Wśród podróżników, w kraju bogatych wodzów i głodujących poddanych. W świecie położonym z dala od tego, z którego pochodziła. Nie był to świat anioła, w którym miała się znaleźć, a wszystko przez Inekere, która prawdopodobnie chciała ją zabić. Upłynęła dłuższa chwila, zanim wszystko sobie przypomniała, zaakceptowała, a dezorientacja minęła. Jestem bezpieczna, pomyślała. Resztą się nie przejmuję. Wówczas uświadomiła sobie, jakie miała szczęście, że odnalazł ją Baluka. Podróżnicy nie tylko ocalili jej życie, ale byli też dobrymi ludźmi. Zza zasłony przedzielającej pomieszczenie dobiegł ją odgłos kroków. Cicho skrzypnęły otwierane okiennice i na tkaninę padło światło. Rozległo się kolejne przekleństwo. Riel wstała, podeszła do najbliższego okna i zerknęła przez szparę pomiędzy okiennicami. Na zewnątrz stał jakiś człowiek, szczupły mężczyzna, który przyglądał się jej zeszłego wieczoru. Patrzył prosto na nią, skupiając wzrok gdzieś za ścianą wozu, a usta wykrzywiał mu uśmiech, który nie był ani trochę przyjazny. Zasłona odsunęła się i Riel ujrzała Legika. Sprawiał wrażenie rozgniewanego, ale wyraz jego twarzy złagodniał na jej widok. Otwarte dłonie skierował w dół, prawdopodobnie gestem dając jej do zrozumienia, by usiadła spokojnie na miejscu. Podszedł do drzwi, odsunął zasuwkę, otworzył je i wyszedł. Gdy drzwi się zamknęły, Riel odwróciła się z powrotem do okiennic i ponownie wyjrzała przez szparę. Mężczyzna zniknął. Pojawił się natomiast Legik, zwolna rozglądający się po dziedzińcu. Zmarszczył brwi i odszedł. Co się tu dzieje? Riel podeszła do okna po drugiej stronie pomieszczenia, ale przez szparę dostrzegła tylko inne wozy. Jeśli Legik się martwi, to i ja się martwię. Skoro był na tyle potężny, by przenosić wszystkich tych ludzi, zwierzęta i wozy z zawartością pomiędzy światami, to należało się martwić wszystkim, co uznał za zagrożenie. Riel ponownie usłyszała odsuwającą się zasłonę i odwróciwszy się zobaczyła Ankari. Kobieta zaczęła się krzątać po pokoju. Schowała łóżko, nakryła do stołu, poprosiła Riel o pomoc w przygotowaniu prostego posiłku, który potem zjadły. Widząc, że Ankari nie jest zmartwiona, albo przynajmniej dobrze udaje, że nic się nie dzieje, Riel nieco się uspokoiła. A jednak coś się działo. W przeciwnym razie bowiem kobieta nie próbowałaby odwrócić jej uwagi. Nie potrafiła spytać, o co chodzi, zmusiła się więc do zachowania cierpliwości. Usłyszały pukanie do drzwi i obie zamarły. Baluka, odezwał się znajomy głos. Riel na próżno szukała jego myśli. Ankari odsunęła zasuwkę. Riel nie przypominała sobie, by kobieta ją zasuwała, podejrzewała jednak, że zrobiła to za pomocą magii, gdy ona nie patrzyła. Baluka uśmiechał się szeroko i powiedział do Ankari coś, po czym przewróciła oczami z rozdrażnieniem. Zwrócił się do Riel w języku Fajer, robiąc przerwy między wyrazami i zmuszając ją do zastanowienia się nad słowami, których potrzebował. Wskazał palcem na siebie. Ja? Uniósł miskę i przycisnął ją do piersi. Zabierać. Wskazał palcem na nią. Ciebie. Zamilkł na chwilę. Na zewnątrz? Podpowiedziała mu w myślach. Do zamku? Nie, ze zamku. Kiwnął głową i wykonał gest rękami. W dalszą drogę? Tak, w miejsce, do którego przybyliśmy. Ach, do następnego świata. Do następnego świata, potwierdził. O kolejnym świecie wiedziała tylko, że zdaniem podróżników jest na tyle bezpieczny, żeby ją tam zostawić. A co z pozostałymi członkami rodu? Oni też się tam przeniosą? Pokręcił głową. Czyli zostaną. Będę miała okazję się pożegnać. Przytaknął. Legic przeniesie ich później, powiedział. Kiwnęła głową. Czy to ma coś wspólnego z tym człowiekiem, który nas obserwował? Popatrzył na matkę, która wzruszyła ramionami i skinęła głową. Tak, jest magiem. Magiem tego drugiego wodza. Wydaje nam się, że czytał w twoich myślach. Nie wiemy dlaczego. Lepiej byłoby odejść bez wyjaśnień, niż zostać i dowiedzieć się, że to oznacza kłopoty. Mądre podejście, przyznała. Kiedy wyruszamy? Uśmiechnął się. Już. Wyciągnął do niej ręce. Jak anioł, pomyślała, a przed jej oczami pojawił się obraz twarzy Valhanna. Baluka miał jednak ciepłe ręce. Głośno wciągnął powietrze. Wdech, powiedział. Oddychaj. Między światami nie ma powietrza. Przypomniała sobie, jak przybyła do pustynnego świata i ciężko chwytała oddech. Zastanawiała się, co by się stało, gdyby podróż potrwała dłużej. Umarłabym? Tak, miał poważną minę. A teraz oddychaj. Wzięła głęboki wdech i zatrzymała powietrze. Świat natychmiast zaczął znikać. Tylko Baluka wyglądał wyraźnie. I ona. Znowu odezwał się do niej w myślach, tym razem jednak miała wrażenie, że słyszy jego głos w swojej głowie. Między innymi z tego powodu poruszamy się po ustalonym szlaku. Jeśli dotrzesz w miejsce, gdzie nie jest bezpiecznie, możesz przenieść się naprzód, w tył lub skręcić albo wrócić do ostatniego świata. Jeśli jednak zabraknie ci magii lub powietrza, to zarówno ty, jak i ludzie, których ze sobą zabierzesz, możecie umrzeć. Trzymamy się tych samych szlaków, by uniknąć takich zagrożeń. Zadrżała. A co się stanie, jeśli umrę między światami? Zapytała w myślach. Twoje ciało zostanie w końcu przyciągnięte przez siłę grawitacji danego świata. Uśmiechnął się ponownie. Ale ze mną jesteś bezpieczna. Mamy mnóstwo mocy, a podróżowaliśmy tędy już wiele razy. Czy inni też korzystają z tego szlaku? Pokręcił głową. Tylko czasami. O ile wiem, w Kezel nie ma magów posiadających wiedzę czy umiejętności umożliwiające podróże między światami, a sąsiednie światy są lepiej rozwinięte, więc ich mieszkańcy nie mają zbyt wielu powodów do odwiedzin. Wnętrze wozu zupełnie zniknęło jej z oczu. Wrażenie ruchu ustało, a na twarzy Baluki pojawił się wyraz rozkojarzenia, jak gdyby próbował się skupić na jakimś cichym dźwięku. Czujesz? Zapytał. Wyczuwasz grawitację kolejnego świata? Zamknęła oczy i poszukała odczucia, które towarzyszyło jej, gdy zbliżała się do pustynnego świata. Czuła łagodne przyciąganie w jednym kierunku. Im bliżej będziemy, tym stanie się silniejsza. Miał rację. Odczucie wkrótce stało się bardziej namacalne, a potem już wyraźne. Wyczuwam, powiedziała. Skup się na tym. Powiedz mi, co czujesz. Zaczęli przemieszczać się zgodnie z kierunkiem przyciągania. Baluka kierował ich naprzód. To ty nas przemieszczasz. Nieco zmienili kierunek. Poruszamy się w bok, a potem znowu. I cofamy się. Przyspieszyli, a potem znowu zwolnili. Czy właśnie przez coś przeniknęliśmy? Zwolnili, zmienili kierunek na przeciwny. Ich prędkość wzrosła, a potem znów zmalała. Minęli obszar o mniejszym oporze. Tak jak wtedy, gdy przemieszczaliśmy się do miejsca docelowego w lesie, pomyślała. To szlak, potwierdził. Gdy mag po raz pierwszy przesuwa się przez daną przestrzeń, musi się przez nią przedrzeć. W ten sposób tworzy szlak. Wtedy kolejnej osobie łatwiej ruszyć jego śladem, dlatego ludzie korzystają stale z tych samych dróg. Taki szlak wypełnia się pomiędzy kolejnymi podróżami. Jakby zamieszana woda wpływała z powrotem na miejsce, lecz znacznie wolniej. Ten szlak nie był ostatnio używany. To może oznaczać, że korzysta z niego tylko mój ród. Riel rozejrzała się w poszukiwaniu elementów kolejnego świata. Nie było z nimi pozostałych podróżników, dlatego nikt nie śpiewał o miejscu, do którego podążali. Przez biel zaczął przesączać się kolor, wrażenie błotnistej, żółto-zielonej barwy. Mogłoby się zdawać, że znaleźli się w następnym lesie, ale kolor był zbyt równomierny. Linia horyzontu zaczęła się pojawiać w postaci ciemniejszych pasm wśród zieleni. Znajdowali się raczej na otwartym terenie. Dostrzegła drzewa o różnych rozmiarach i kształtach. Rosły w obrębie płytkiej doliny, a ich rzędy tworzyły delikatne łuki na łagodnych zboczach. Pod stopami Riel zaczął pojawiać się kolejny krąg kamiennego podłoża, tym razem jednak tworzyły go maleńkie kwadraciki ułożone we wzór. Od kręgu biegła droga prowadząca do długiego, trzypiętrowego budynku z dziedzińcem. Nigdy nie widziała takiego dużego domu. Nawet dom Inekery nie był w połowie tak wielki. Na policzkach poczuła wilgotne powietrze. Jej płuca natychmiast zaczęły się rozszerzać, lecz wilgoć wywołała kaszel. Dziewczyna z ulgą zauważyła, że Baluka zareagował tak samo. Gdy doszła do siebie, podniosła wzrok. Niebo rzeczywiście było zielone. Chyba, że... to niebo czy chmura? Baluka puścił jej dłonie i rozejrzał się. Poczuła ulgę, gdy okazało się, że znowu otworzył przed nią umysł. Jedno i drugie. Nigdy nie widziałem tu nad głową niczego poza mglistą zielenią, a pogoda zawsze jest taka jak teraz, albo pada. Spojrzał na nią i uśmiechnął się. Nie brzmi zbyt zachęcająco, ale przynajmniej nigdy nie jest tu zimno. Znów popatrzyła na dom. To pewnie tam zamieszka na zawsze, albo póki nie dowie się, jak wrócić do własnego świata. Jacy ludzie mogli mieszkać w takim budynku? Lord Felomer, odpowiedział Baluka, i jego świta. On tu rządzi? Zapytała, nie do końca wiedząc, jak zrozumieć słowo lord. Roześmiał się. I tak i nie. To daleki kuzyn imperatora, ale ma sporo służby i pieniędzy, więc pewnie można by nazwać go władcą albo chlebodawcą. Lepszym określeniem byłby jednak dziedzic majątku. Handlujemy z jego rodem już od 5 pokoleń. Odwrócił się w jej stronę. Oprócz tego jest magiem. Zanim pójdziemy spotkać się z Felomarem, dam ci kilka lekcji. Powiedział. Musisz wiedzieć, jak ukrywać myśli, bez względu na to, czy postanowisz nauczyć się podróżowania między światami, czy nie. Jeśli chcesz, mogę też zacząć uczyć cię podróżowania, chociaż łatwiej będzie w innej kolejności. Riel pokiwała głową, lecz jakaś jej cząstka skuliła się na myśl o nauce kolejnych zastosowań magii. Baluka zmarszczył czoło. Ona zaś po raz kolejny wyczytała w jego umyśle, jaką według niego stratą byłby dla niej powrót do pozbawionego magii świata albo decyzja o zaniechaniu nauki. Chciał pokazać jej wszystkie wspaniałe miejsca, które odwiedzał w każdym cyklu. Ale ona nie może z nami zostać, upomniał sam siebie. A ojciec mówi, że we własnym świecie będzie bezpieczniejsza. Wyraźnie się z nim nie zgadzał. Wytłumaczyła sobie jednak, że jest młody, a jego ojciec zapewne widział już więcej światów. Tak, ale w tych światach jest tyle samo cudów, co zagrożeń, rzekł Baluka. Zawsze chciałem się udać do jakiegoś świata spoza tych, które odwiedzamy, ale to zabronione. Zdolności magiczne rodów podróżniczych osłabłyby, gdyby podróżnicy tracili swoich najsilniejszych potomków z powodu ich zamiłowania do wędrówek. Po chwili dostrzegła głębszą myśl. Od czasu do czasu przyjmowali obcych, jeśli dzięki temu mogli wzmocnić magiczne zdolności własnego rodu. Nie zamykaj się na żadne możliwości, powiedział. Może powinniśmy zacząć od sprawdzenia twojej mocy. Nie ma sensu, żebyś próbowała nauczyć się czegoś, do czego nie jesteś zdolna. Kiwnęła głową. Mówiąc o mocy, masz na myśli sprawdzenie, jak daleko potrafię sięgnąć, by pobrać magię, tak? Zapytała, przypomniawszy sobie, jak Inekera zachęcała ją, by sięgnęła do granic jej świata. Baluka spojrzał na nią z żywym zainteresowaniem. Tak, sięgnij, ale nie pobieraj magii. Z twoich myśli dowiem się, jaki masz zasięg. Zamknęła oczy i uwolniła zmysły. Sięgnęła w dal, a ogrom magii, którą wyczuła, zachwycił ją. Gdyby swój świat porównała do pustyni, a magię do wody, to ten świat nie był nawet dżunglą, był oceanem. Na wszystkie światy, wyszeptał Baluka i zaśmiał się krótko. Przyjrzała mu się uważnie, usłyszawszy jego reakcję. Pomyślała bowiem, że coś jest nie tak. Nie patrzył jej w oczy. Wystarczy?
Tak, aż nadto.
Jej moc jest niemal przerażająca, pomyślał. Tym więcej straci, jeśli postanowi jej nie wykorzystać. To znaczy, że jestem silniejsza od ciebie? Domyśliła się. Spojrzał jej w oczy i kiwnął głową. Jesteś najsilniejszym magiem, jakiego w życiu spotkałem. Wzruszył ramionami. A przynajmniej spośród tych, których moc poznałem. Magowie nie porównują swoich mocy przy każdej okazji. Mogłem spotkać kogoś silnego, ale o tym nie wiedzieć. Riel odwróciła wzrok. Stwierdzenie, że jest silnym magiem, było dla niej równoznaczne z komplementem, że jest piękna. W bliżej niesprecyzowany i bezsensowny sposób połechtało jej próżność, a jednak według niej wykorzystanie magii czy urody dla własnej korzyści było czymś niewłaściwym. A czy powrót do swojego świata byłby wykorzystaniem magii dla własnej korzyści? Oczywiście. Jeśli jednak Legic miał rację, to gdyby nie wróciła do swojego świata, wolno by jej było posługiwać się magią, żeby przetrwać. Czym to się różniło od pozwolenia Betsy, by nauczyła ją, jak się bronić? Magia nie była zakazana, jeśli używała jej do obrony własnej. Gdyby musiała wrócić do swojego świata dla bezpieczeństwa, byłaby to obrona własna. Baluka usiłował zwalczyć uśmiech, słysząc jej myśli. Wzięła głęboki wdech. Co dalej? Najtrudniej pojąć, jak wydostać się pomiędzy światy, więc zwykle zaczynamy od tego, że zabieramy nowicjusza w to miejsce i pozwalamy, by sam spróbował się tam utrzymać. No dobrze. Weź głęboki wdech, zaczerpnij odrobinę magii i zaczynamy. Zrobiła, co kazał, i ponownie wzięła go za ręce. Okolica nieco pobladła. Teraz przestanę opierać się przyciąganiu tego świata, powiedział Baluka. Sprawdź, czy uda ci się przejąć moją rolę. Od razu wyczuła przyciąganie. Baluka nazwał je grawitacją. Aby jej się oprzeć, w normalnych warunkach Riel po prostu czegoś by się złapała, ale teraz nie miała czego. Otoczyło ją wilgotne powietrze i zdała sobie sprawę, że wrócili. Baluka pokręcił głową. W przestrzeni między światami nie ma niczego fizycznego. Poszukaj świadomości świata, w którego kierunku jesteś przyciągana, a nie samego przyciągania, i potem spróbuj mu się przeciwstawić. Uśmiechnął się. Gotowa? Wzięła głęboki wdech i przytaknęła. Tym razem przeniósł ją na trochę większą odległość. Przyciąganie było słabsze. Nie wyczuwała niczego poza nim, choć starała się odnaleźć świat, który opuścili. Chyba że... Sięgnęła w dal, jak wówczas, gdy sprawdzała granice magii w danym świecie. Światy były duże. Zaświtało jej w głowie i nagle zaczęła postrzegać wszystko inaczej. Zrozumiała, że przyciąganie było światem. Jak miałaby mu się przeciwstawić? Nie potrafiła złapać całego świata i zatrzymać go. W miarę jak się zbliżali, przyciąganie przybierało na sile. Musiała zrobić coś, co wymagało użycia magii, ale nie było związane z fizycznością. W akcie desperacji uwolniła moc, która po prostu wypłynęła z niej niewykorzystana. Cienie wyostrzyły się, zamieniając się w ląd i osobliwe niebo. Znów mogła oddychać. Spróbowali jeszcze kilka razy. Gdy po raz piąty jej się nie udało, Baluka puścił jej dłonie i w zamyśleniu zaczął krążyć wokoło. Może jest ci trudniej, bo w ogóle nie uczyłaś się używania magii. No tak, prawie nigdy nie próbowałaś jej kształtować, a nawet jeśli to robiłaś, to nieświadomie. Zmarszczył brwi i odwrócił się do niej. Spróbujmy jeszcze raz. Po prostu rób to, co uważasz za naturalne. Kieruj się intuicją. Gdy chwilę później poczuła nacisk otaczającego ich powietrza, westchnęła z zawodem. Baluka uścisnął jej dłonie i uśmiechnął się. Nie martw się. Nie wychowywałaś się wśród magów podróżujących co kilka dni między światami, więc wszystko jest dla ciebie nowe. Nawet jeśli dziś ci się uda, i tak będziesz musiała jeszcze wiele się nauczyć, zanim będziesz mogła podróżować szybko i bezpiecznie. Gdyby było inaczej, nie musielibyśmy szukać dla ciebie nauczyciela. Po prostu musimy zacząć od nauczenia cię podstaw magii. Wiele? Riel zdusiła westchnienie. Jak bardzo splamiona się stanę. Teraz? Spytała. Spojrzał na dom w oddali i pokręcił głową. Nie. Moja rodzina wkrótce się tu zjawi, a muszę jeszcze zacząć cię uczyć ukrywania myśli. Wrócił do niej wzrokiem i przygryzł wargę. Są na to dwa sposoby, powiedział. Powolny i łagodny oraz szybki i bezlitosny. Zmarszczyła brwi. Pewnie mówisz to komuś tylko wtedy, gdy zamierzasz skorzystać z tego drugiego. Skrzywił się ze skruchą. Trochę nam się śpieszy. W takim razie, co w nim takiego strasznego? Myślisz o czymś, czego nie chcesz mi pokazać, o czymś wstydliwym albo o czymś, czego żałujesz. W jej głowie natychmiast pojawiło się wspomnienie dłoni deprawatorki na brzuchu i bólu, który wówczas poczuła. Niemal pomyślała o tym kilka razy, od kiedy dołączyła do podróżników, w porę jednak zdołała skupić uwagę na czymś innym. Baluka otworzył szerzej oczy i odwrócił wzrok, ale za późno. Już wiedział. Nie mogę mieć dzieci. Uświadomiła sobie jednak, że nie to było najgorsze. Ten niemądry uczynek zaszkodził tylko jej samej. Czy Baluka byłby wobec niej mniej serdeczny, gdyby dowiedział się, co zrobiła Sadżestowi? Nie, nie myśl o tym, przestań. Wzięła głęboki wdech, utkwiła wzrok w pobliskim drzewie i zaczęła się przyglądać jego dziwnym, pokręconym gałęziom. Chyba już wiem, jak to działa, rzekła. Obawiam się, że nie, odparł. Nie wystarczy skoncentrować się na czymś innym. Najpierw musisz się nauczyć ukrywać myśli. Podróżnicy uczą się tego w dzieciństwie, podobnie jak osoby z magicznymi zdolnościami, które wychowują się wśród magów. No dobrze, to jak mam to zrobić? Za pomocą magii, ale takiej małej ilości, żebyś ledwie wyczuwała, że jej używasz. Z czytaniem w myślach jest tak samo i pewnie nie potrafiłaś tego robić wcześniej, dlatego że przebywałaś w świecie, w którym było bardzo mało magii. Zaśmiał się. Niestety nie mogę ci pokazać, co robię, żeby uniemożliwić ci czytanie w moich myślach, bo zablokowałem je przed tobą. Mogę najwyżej zmusić cię, żebyś nauczyła się robić to odruchowo. Powiem ci, kiedy przestanę widzieć, o czym myślisz. Jesteś gotowa? Skrzywiła się. Chyba. Dlaczego deprawatorka ci to zrobiła? Zapytał. Przez myśl przemknęło jej wspomnienie, które pośpiesznie od siebie odepchnęła. Przecież powiedział, że nie chodzi o to, żeby o czymś nie myśleć. Problem w tym, że przywykłam już do wypierania tych myśli. Chciałaś, żeby to zrobiła? Dopytywał. Tak i nie. Próbowałam tylko... Nie tłumacz się. Postaraj się, żebym nie widział twoich myśli. Tylko, że ona chciała wytłumaczyć. Próbowała pomóc kapłanom odnaleźć deprawatorkę, a tymczasem ta nauczyła ją, jak odwrócić to, co zrobiła, żeby mogła... Nie, nie pozwól, by to zobaczył. Zazgrzytała zębami. Gdyby potrafiła wyczuć, że czyta w jej myślach, to miałaby czemu się przeciwstawić. Nie chodzi o to, żeby coś od siebie odepchnąć, wyjaśnił. To tak, jakbyś chciała owinąć głowę chustą, dodał. Czyli próbowałaś odczynić szkody, które wyrządziła deprawatorka? Zapytał. Jej myśli gwałtownie wróciły do dnia, gdy stała w ciemniejącej alejce i celowo okradła aniołów z magii, żeby... Chusta wokół głowy to osłona, tarcza. Zaczerpnęła magii i wyobraziła sobie, jak otacza jej umysł, zabezpieczając go przed wtargnięciem z zewnątrz lub projekcją z wewnątrz. Wewnątrz mogła swobodnie... Udało ci się! Jego okrzyk ją rozproszył. Uświadomiła sobie, jak otwarty i bezbronny był jej umysł. Baluka uśmiechnął się. Ale teraz przepadło. W każdym razie już wiesz, jak to ma wyglądać, więc musisz po prostu ćwiczyć, aż będzie to dla ciebie łatwe jak chodzenie. Jeszcze raz. Za drugim razem równie powoli, lecz z większą łatwością ustanowiła blokadę. Teraz, gdy już rozumiała, na czym to polega, nie czuła się komfortowo ze świadomością, że jej umysł jest otwarty i bezbronny. Wolała, gdy był osłonięty i chroniony, nawet jeśli koncentracja, której to wymagało, była męcząca. Ciągła konieczność kontrolowania własnych myśli dla nikogo nie jest przyjemna, zadumała się. Chociaż i tak o wielu wydarzeniach z przeszłości wolałabym nie myśleć. Szybko pojęłaś, o co chodzi, powiedział. Dzięki temu mamy czas, żeby spróbować czegoś jeszcze. Gdy wziął ją za ręce, stłumiła w sobie sprzeciw. Zaczerpnij powietrza i magii. Westchnęła, zrobiła co kazał i poczuła, że znowu opuszczają ten świat. Baluka odwrócił się i spojrzał ku blademu zarysowi budynku. Zamiast przeciwstawiać się grawitacji, spróbuj przesunąć się w stronę domu. Riel spojrzała na odległy budynek. Baluka w żaden sposób nie podpowiedział jej, jak ma zrobić to, o co prosił. Może tym razem również sprawdzi się intuicja. Chcę być w tamtym miejscu. Chcę, by tamto miejsce było bliżej. Dłoń Baluki wysunęła się z jej uścisku. Odwróciła się z powrotem i zobaczyła, jak uśmiecha się i kiwa do niej. Ogarnęła ją panika. Nie, nie zostawiaj mnie. Sięgnęła ku niemu, lecz jej dłoń nie chwyciła niczego i przeszła przez jego ciało. Choć był obok, jednocześnie był gdzieś indziej. W jasności coś zamajaczyło. Nagle Baluka zaczął wyglądać wyraźniej. Chwycił ją za ręce. Pora ruszać. Dolina natychmiast śmignęła obok. Pędzili w stronę domu z zastraszającą prędkością, ale nie musiała walczyć z pędem powietrza. A gdy nagle zatrzymali się na dziedzińcu, nie poczuła żadnego wstrząsu. Z domu wychodzili ludzie. Baluka sprawił, że zbliżyli się do człowieka, który przystanął i wpatrzył się w drogę prowadzącą do miejsca przybycia podróżników. Był szczupły, miał ciemną skórę i długie, proste włosy, a ubrany był w niezwykły strój, jakiego Riel nigdy wcześniej nie widziała. Spod ciasno zapiętej kamizelki wyłaniały się rękawy z miękkiej białej tkaniny. Spodnie od pasa aż za kolana również były opięte, niżej zaś biały materiał także układał się bufiasto i znikał w szerokich butach. Mężczyzna spojrzał na nich, po czym odwrócił się i zmrużył oczy. Gdy powietrze ponownie otoczyło Riel, uśmiechnął się, zrobił krok naprzód i ukłonił się, zginając się w pół. Witaj ponownie, podróżniku Baluko, powiedział w języku podróżników. Zastanawiałem się, kiedy się tu zjawisz, ale widzę, że czekałeś na przybycie reszty swojego rodu. Baluka uśmiechnął się. Lordzie Felomarze, to zaszczyt móc ponownie odwiedzić ciebie i twój piękny dom, odpowiedział ukłonem. To prawda, nie dziwię się, że zauważyłeś, jak szkole naszego gościa. Nic nie umknie twojej uwadze na terenie tego majątku i kraju, a może nawet w całym tym świecie, jeśli nie we wszystkich światach. Odwrócił się do Riel. Ukłoń się tak jak ja, ale przyciśnij ręce do piersi. Pozwolisz, że przedstawię naszego gościa, Riel Lazuli. Miło mi. Gdy lord ukłonił się ponownie, postąpiła zgodnie z instrukcjami Baluki. Wygląda na to, że ojciec dobił interesów Kezel szybciej niż się spodziewaliśmy, rzekł Baluka. Riel podążyła wzrokiem za jego spojrzeniem i dostrzegła rząd wozów nadjeżdżających w kierunku domu. Przepraszam, jeśli nasze wcześniejsze przybycie pokrzyżowało ci plany. Nic się nie stało, odpowiedział Felomar. Czy odejść też zamierzacie wcześniej? Nie, chyba że tak sobie życzysz. Ależ nie, możecie tu zostać jak długo zechcecie. Będziemy mieć mnóstwo czasu, by nacieszyć się swoim towarzystwem. Lord złożył dłonie. Riel zauważyła, że ma długie i eleganckie palce. Jego twarz była wąska i smukła. Był na swój sposób piękny, a jednocześnie biło od niego przyciągające ciepło. Nagle zapragnęła go narysować. Spojrzał na nią, a z jego twarzy wyczytała subtelne ostrzeżenie, które dobrze pamiętała z czasów, gdy przebywała wśród zamożnych rodów Fire. Ta mina mówiła: nie wyobrażaj sobie zbyt wiele. Choć u lorda Felomara dostrzegała ślad uśmiechu, jakby chciał dodać, ale możemy się zaprzyjaźnić. Odwróciła wzrok, zawstydzona, że źle zrozumiał jej zainteresowanie. Miała nadzieję, że nie pogrzebała swoich szans na znalezienie tu domu, choćby na pewien czas.